na zegarze, dokładnie 6 minut po godzinie 18. Zerkamy w kalendarz, a tutaj niedziela, 18 dzień października, 292 dzień roku 2020. To czas i pora, by rozpocząć kolejne wydanie audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Kłaniają się Państwu realizujący audycję Łukasz Kurzawski, pracujący w studiu
Dawid Cytrowski
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Oczywiście przegląd najważniejszych wydarzeń ligowych. Mówić będziemy o piłkarskiej ekstraklasie. Mówić będziemy także o wydarzeniach na parkietach siatkarskich, koszykarskich, piłki ręcznej. Będziemy rozmawiać także o sporcie zapaśniczym. Zajrzymy także na tor Poznań, by porozmawiać o wielkopolskim i polskim motorsporcie. Będzie oczywiście mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole po godzinie 19 i będziemy także prosić Państwa o pomoc dla naszego kolegi, dziennikarza sportowego, autora bardzo znanego niegdyś filmu Droga po Puchar, kiedy to pokazywano drogę po Puchar Polski piłkarzy, kolejorza. Tym autorem oczywiście Darek Kozelan, obecnie ciężko chory. O tej sprawie też będziemy mówić w audycji w sportowym rytmie. Skoro się rzekło, niedziela, 18 dzień października, to najważniejsze sportowe informacje dnia w skrócie właśnie teraz.
Wisła Płock wygrała ze Śląskiem Wrocław 1-0, a Stal Mielec przegrała z Wisłą Kraków aż 0-6 w dzisiejszych już zakończonych spotkaniach siódmej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Trwa spotkanie w Warszawie, gdzie Legia podejmuje Zagłębie Lubin i prowadzi na razie 1-0. Robert Kubica zajął trzecie miejsce w niedzielnym wyścigu serii DTM na belgijskim torze Zolder. To pierwsze podium Polaka w tym sezonie. Zwyciężył Niemiec René Rast przed Szwajcarem Nico Müllerem. Ostatnie dwa wyścigi w tym sezonie, 7 i 8 listopada na niemieckim torze Hockenheimring. Łukasz Kubot i Brazylijczyk Marcelo Melo przegrali z francuskim duetem Pierre-Yves Hébert i Nicolas Mahut 4-6 i 4-6 w finale debla halowego tenisowego turnieju ATP w niemieckiej Kolonii. W rywalizacji singlistów triumfował Niemiec Aleksander Zwieriew. Norwek Lukas Braten wygrał w austriackim Zelden Slalom Gigant pierwsze zawody nowego sezonu Pucharu Świata w narciarstwie alpejskim. Z kolei Brytyjczyk Tao Hart z grupy Ineos wygrał 15 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Drugie miejsce zajął Holender Wilco Kelderman, a trzeci był Australijczyk Jai Hindley. Na piątej pozycji uplasował się najlepszy z Polaków Rafał Majka. Prowadzenie w wyścigu utrzymał czwarty w niedzielę Portugalczyk João Almeida. Matthew van der Poel z ekipy Alpecin wygrał kolarski wyścig dookoła Flandrii. Holender wyprzedził na finiszu Belga Wouta van Aerta. Podium uzupełnił Norweg Aleksander Kristoff. Koszykarze Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski wygrali z GTK Gliwice 83-61 w meczu ósmej kolejki Energa Basket Ligi. 21 punktów zdobył dla gospodarzy Jarosław Garbacz. Siatkarki Energii MKS-u Kalisz zdobyły w niedzielę złote medale Mistrzostw Polski Kadetek. W finale turnieju rozgrywanego w Legionowie pokonały drużynę UKS Atena Warszawa 3-0.
9 minut po godzinie 18. Audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Teraz piosenka na dobry początek, a później już o piłkarskiej PKO BP Ekstraklasie. Well, it's all.
Someone to tell you everything. Sit around and wonder what tomorrow will bring. Maybe a diamond ring. Well, it's all right, even if they say you're wrong. Well, it's all right. Sometimes you gotta be strong. Well, it's all right, as long as you got somewhere to lay. Well, somewhere down the road away,
the end of the line.
You'll think of me and wonder where I am these days.
At the end of the line, of the line.
Maybe somewhere down the road when somebody plays.
At the end of the line,
purple haze.
Well, it's all right, even when push comes to shove.
Well, it's all right.
happy to feel that. And it don't matter if you're by my side, I'm satisfied. Well, it's all.
W Radiu Poznań.
A omawianie futbolu zaczynamy oczywiście od Ekstraklasy. W ten weekend siódma kolejka, zmiana wyników w Warszawie. Na trafienie Tomasa Pekharta z rzutu karnego odpowiedział Filip Starzyński. Legia zatem remisuje z Zagłębiem Lubiny 1-1. Z poznańskiego punktu widzenia wczoraj dużo działo się w Białymstoku, gdzie grał Kolejosz i przegrał niestety 1-2. Wszystko zaczęło się już w drugiej minucie. Znowu po rzucie rożnym Taras Romańczuk pokonał Filipa Bednarka. W drugiej połowie na 2-0 podwyższył Maciej Makuszewski w 68 minucie. Sygnał udał Jakub Moder w 82 z rzutu karnego, ale czasu już zabrakło i Kolejosz niestety to spotkanie przegrał.
Przenosimy się zatem na pomeczową konferencję prasową. Posłuchajmy szkoleniowców obu drużyn. Mówią Dariusz Żuraw z poznańskiego Lecha i opiekun graczy drużyny białostockiej Bogdan Zając.
Pozostaje mi pogratulować zespołowi Jagiellonii zdobycia 3 punktów. To był słaby mecz w naszym wykonaniu. W grze ofensywnej graliśmy zbyt chaotycznie, brakowało spokoju, natomiast w defensywie popełniliśmy dzisiaj zbyt dużo błędów, żeby myśleć tutaj o korzystnym wyniku. Trochę problemy kadrowe, które mieliśmy w linii obrony, powodowały, że ta gra nasza od tyłu nie była płynna i niestety nie ustrzegliśmy się dzisiaj błędów, dlatego musimy dalej czekać na zwycięstwo w Białymstoku, natomiast następne mecze musimy zagrać zdecydowanie lepiej niż dzisiaj, żeby osiągnąć korzystne wyniki.
Zwycięstwo cieszy, naprawdę determinacja, wola walki od pierwszej minuty do ostatniego gwizdka sędziego. To na pewno pomogło nam w zwycięstwie, ale nie ma co ukrywać, że zdecydowało umiejętności, bo bramki, które zdobywaliśmy, no to też są po dobrej grze. Pierwsza bramka, wiadomo, staje fragment gry. Ułożyło się szczęśliwie, otworzyliśmy mecz. Później graliśmy swoją piłkę, próbowaliśmy w wielu fragmentach wysoko atakować Lecha, co w wielu momentach się udało, przez co zdobywaliśmy piłkę i można było jeszcze w pierwszej połowie przede wszystkim kilka razy lepiej to rozwiązać. W tej drugiej połowie też było wiele błędów, dobra organizacja, gdzie próbowaliśmy wyżej podchodzić, później było zejście do średniego, do niskiego pressingu, w tym dobrze czuliśmy się, nie pozwoliliśmy Lechowi wykreować jakichś czystych sytuacji bramkowych, było może 2 strzały groźne, które Paulus tam świetnie obronił, więc można powiedzieć, że plan, który założyliśmy się na ten mecz, udało się zrealizować, bo odnieśliśmy zwycięstwo, ale też wiemy, że było jednak troszeczkę mankamentów w naszej grze z tak mocnym rywalem jak Lech, też musimy w pewnych momentach mieć więcej rozwagi i spokoju, bo mogłoby się to dla nas nie najlepiej skończyć.
No ale skończyło się dobrze z białostockiego punktu widzenia, to skoro jesteśmy przy białostockim punkcie widzenia, no to posłuchajmy także pomeczowej opinii dziennikarza Radia Białystok Jerzego Kłakowskiego.
Powiedzmy sobie szczerze, szybko zdobyty gol w drugiej minucie, to się tak mówi bardzo często, nie wiem czy to tak powinno być, ale ustawił ten mecz, no bo Jagiellonia prowadząc Lechem siłą rzeczy nie mogła się odkryć, grała uważnie w obronie, a moim zdaniem to, co zrobili dzisiaj środkowi obrońcy Iwan Runie i Bogdan Cyru, to była prawie perfekcja. Absolutnie nie dali żyć Isakowi. Później, kiedy wszedł Kaczarawa, też nie mógł sobie wiele pograć, a więc zdecydowanie kluczem do tego sukcesu szybko zdobyty gol i rewelacyjna gra Jagiellonii w defensywie całej drużyny, ale ze szczególnym wyróżnieniem tej pary środkowych obrońców.
Też odniosłem takie wrażenie, że Jagiellonia odrobiła pracę domową, bo myślę, że Bogdan Zając doskonale zdawał sobie sprawę, że największe problemy Lech ma w stałych fragmentach gry, że Lecha wystarczy trochę agresywniej zaatakować, to potrafi jakiś błąd w defensywie popełnić i właśnie tak te pierwsze minuty wyglądały, że Jagiellonia wysoko zaatakowała, że miała stałe fragmenty, no i po tych stałych fragmentach największe zagrożenie stwarzała.
No po to ci trenerzy w naszej lidze, w tym trener Bogdan Zając w Jagiellonii bierze ileś tam tysięcy złotych pensji, żeby takie rzeczy wiedzieć. No, to nie ja jestem fachowcem, to nie my jesteśmy fachowcami, my opowiadamy o tym, co widzimy na boisku. Oni przygotowują drużynę, oni, jak to się zwykle na konferencjach prasowych mówi, staramy się rozpracować silne i mocne strony rywali. To było właśnie takie rozpracowanie słabszej strony rywala. Faktycznie to, co powiedziałeś, stało się faktem. Pierwszy gol z tego powodu padł dla Jagiellonii.
A jakie wrażenie wywarł na tobie Lech? Bo trudno nie odnieść wrażenia, że w ostatnim czasie gdzieś ten pochwały lały się gdzieś na Lecha Poznań. Był chwalony zewsząd za grę, za to, jak gra, za wyniki, jakie osiąga, za to, gdzie w europejskich pucharach dotarł. A dzisiaj w Białymstoku jakby tego nie potwierdził.
No to jest tylko Polska Liga. Przecież wiadomo, że w polskiej lidze każdy może z każdym wygrać. Jagiellonia nie wygrała tutaj z Wisłą pod Beskidziem, z Lubinem. Wygrała z Lechem, czego należało się może najmniej oczekiwać. Ja tak zdradzę przed meczem, że stawiałem, że Lech tutaj wygra 3-1. Lech mi się bardzo podoba w jednym elemencie, w wielu mi się podoba, ale w jednym szczególnie, kiedy potrafi z takiego wolnego, pozycyjnego ataku bardzo szybko przejść do gry skrzydłami, wymienić kilka podań w środku, rozpracować tę defensywę tak prawie do końca, ale w Białymstoku mu się nie udało. Ja życzę Lechowi, żeby w Europie to wszystko, co ma najlepszego, pokazał. Może akurat dzisiaj potrzebował takiego małego kubełka zimnej wody na głowę, żeby nie uwierzyć w to, że już jest naprawdę drużyną nie do pokonania. No, no może właśnie taki mecz Lechowi też się przyda. Szanuję tę drużynę, bardzo mi się podoba jej gra, ale w Białymstoku przegrali.
Oby lepiej było w czwartek, chociaż poprzeczka będzie zdecydowanie wyżej. To z całą pewnością zawieszona w pierwszej kolejce piłkarskiej Ligi Europy. Kolejorz zmierzy się z Benfiką Lizbona na stadionie przy Bułgarskiej. Oczywiście jeszcze o tym meczu mówić będziemy, ale pomówimy także o całej Lidze Europy w krótkiej rozmowie z wiceprezesem Kolejorza do spraw sportowych Piotrem Rutkowskim.
Benfica Lizbona, Rangers Glasgow i Standard Liège. Wiele opinii ekspertów, że może marketingowo to nie jest jakieś hiper dobre losowanie, ale sportowo całkiem i że Lech nie stoi na straconej pozycji. Jak to wygląda z pańskiej perspektywy, ta grupa?
Bardzo fajnie. Cieszymy się przede wszystkim, bo jednak są to marki uznane. No Benfica, absolutnie topowy klub europejski. Natomiast czy Rangers, czy Standard Liège, to są też marki uznane w Europie, gdzie będziemy mogli się zmierzyć z nimi, bo będziemy mogli zweryfikować nasze umiejętności. Wszyscy w klubie bardzo się cieszymy na te mecze i chcemy absolutnie powalczyć z tymi zespołami, z każdym z nich, nawet z Benfica.
Liczą wam, liczą panu te zyski z ostatnio przeprowadzonych transakcji. Kamil Jóźwiak, Derby County, Robert Gumny do Augsburga, Moder do Brighton, nagrody, bonusy finansowe za awans do fazy grupowej Ligi Europy. Troszkę tych pieniędzy jest, wy chcecie to jakoś zdyskontować. No rozumiem, że przejeść nie.
Nie, absolutnie chłodną głowę trzeba zachować. Jasne, że będziemy chcieli wzmacniać zespół w następnych oknach transferowych, to nie ulega wątpliwości. Natomiast no, mamy nasz największy projekt, na którego do tej pory nie mieliśmy do końca pomysłu, jak go sfinansować. To jest nasze Centrum Badawczo-Rozwojowe, czyli nasza modernizacja naszej całej infrastruktury akademii, czyli tego, co jest najważniejsze i najlepsze w naszym klubie. I to jest inwestycja, która będzie kosztowała nas więc powyżej 40 milionów złotych, więc proszę wierzyć, że będziemy wiedzieć, co z tymi pieniędzmi zrobić po to, żeby zainwestować je w rozwój klubu, po to, żeby Kolejarz był jeszcze mocniejszy.
Panie prezesie, niech pan się przyzna, ale ta inwestycja, te ponad 40 milionów w Centrum Badawczo-Rozwojowe, no to użyję brzydkiego słowa, to jest też hodowla piłkarzy, które wam się zwróci. Zgadza się?
No nie, oczywiście tak, dlatego w ogóle nie jest to, nie ma co żałować, tak? To jest nasza przewaga konkurencyjna, to jest to, co umiemy robić najlepiej w Polsce, jesteśmy z tego dumni i stąd trzeba dalej modernizować obiekty po to, żeby móc dalej utrzymać tą przewagę konkurencyjną i uciekać konkurencji, więc jest to bardzo ważne, żebyśmy my też tutaj nie spoczęli na laurach też, ale dalej szli i patrzyli przed siebie, bo jest Europa, która teraz otworzyła bramę dla nas, no i chcemy ją gonić.
Panie prezesie, na koniec będę troszeczkę złośliwy. Co prawda cudownie się komentuje zwycięskie przede wszystkim mecze Lecha, kolejne awanse w europejskich pucharach, ale takiego awansu, mimo że jest cenny i też wyceniany dobrze, no nie da się do tej osłabionej gabloty przy Bułgarskiej wstawić. No co pan na to?
Rzeczywiście trzeba przyznać, że ta nasza gablota no nie jest taka pełna, jak chcielibyśmy, żeby była ostatni sukces, ostatnie trofeum jest Mistrzostwo Polski z 2015 roku, więc to jest oczywiście rozczarowujące. Natomiast bez wątpienia to, co jest fajne, jest to, że też ten awans do fazy grupowej no, zapisze się w historii tego klubu. I to jest bardzo ważne i nie jest to może gablota, natomiast jest to, tworzymy historię tego klubu i to są absolutnie powody do dumy.
Ale żeby w przyszłym roku grać znów w europejskich pucharach, to trzeba ten awans wywalczyć przez dobrą postawę w lidze, a troszkę punktów już Kolejusz w tym sezonie niestety stracił w rywalizacji ligowej. Wczoraj porażka, przypominamy, w siódmej kolejce w Białymstoku z Jagiellonią 1-2. W pozostałych spotkaniach, które już się zakończyło tej siódmej kolejki, Krakowia wygrała z Piastem Gliwice 1-0, Górnik Zabrze w meczu na szczycie przegrał z Rakowem Częstochowa 1-3, dzisiaj Wisła Płock pokonała Śląska Wrocław 1-0, a Stal Mielec przegrała z Wisłą Kraków 0-6. Trwa spotkanie Legii Warszawa z Zagłębiem Lubin. Tutaj przerwa w tym meczu i jest remis 1-1. Jutro dwa spotkania. Lechia Gdańsk zagra z Pogonią Szczecin, a Warta jedzie do Bielska Białej.
I a propos Zielonych, bardzo trudny okres za poznańską Wartą, która zmaga się z koronawirusem. Niestety nie wszyscy piłkarze Zielonych są zdrowi, a przypomnijmy, właśnie jutro o 18:00 Warta zagra na wyjeździe z Podbeskidziem Bielsko Biała. Jak wygląda w klubie z Drogi Dębińskiej czas od odwołania meczu z Legią dwa tygodnie temu? Jaka jest forma drużyny z Drogi Dębińskiej? Na wczorajszej wirtualnej konferencji prasowej trenera Piotra Tworka pytał o to Grzegorz Hałasik.
No to były trudne dla nas dwa tygodnie. Informacja, że mecz zostanie odwołany, ona troszeczkę wybiła nas z rytmu. Dodatkowa informacja, że w drużynie mamy osoby zarażone, no zdziesiątkowały nam zespół i musieliśmy przeorganizować przygotowania do kolejnego meczu. Przez pierwszy tydzień byliśmy w kwarantannie, trenowaliśmy indywidualnie. Mówimy o zdrowych zawodnikach i raporty spływały do nas i mieliśmy wgląd do tych treningów indywidualnych, natomiast zawodnicy pozytywni odbywali kwarantanny, nie robiąc nic, ze względu na to, że nie wiemy, jak wysiłek po pierwsze wpływa na organizmy zakażone, a po drugie, no sam fakt, że temperatura, że osłabione mięśnie, stawy i tak dalej, no wykluczały z każdego wysiłku. Po kolejnych badaniach niedzielnych przystąpiliśmy do treningów ze zdrowymi zawodnikami, pozytywnie w dalszym ciągu odbywali kwarantannę.
Od meczu w Płocku nie możemy nic powiedzieć o dyspozycji Warty, więc proszę zdradzić, czy to sygnał, że siła ofensywna zespołu wzrosła i tylko brak kolejnych meczów na dobre jej nie uwolnił?
No, zaczynało wyglądać już to bardzo fajnie, ale nie tylko po meczu z Wisłą Płock, ale my byliśmy też jako sztab zadowoleni z postawy zawodników w tym mikrocyklu poprzedzającym, a nawet porażka z Lechem Poznań nie wywróciła nam przygotowań i szliśmy w tym samym kierunku. Liczyliśmy ogromnie na następny mecz po Wiśle Płock. No niestety nie zagraliśmy z Legią. No i teraz mamy wielką niewiadomą, bo te przygotowania były szalone, ale jesteśmy zadowoleni z tej pracy, którą wykonaliśmy i szczególnie nawet dzisiaj w treningu, gdzie już większa grupa zawodników uczestniczyła w zajęciach, no wykazywała dobrą jakość w taktyce, a potwierdzeniem tego była też i skuteczność w ćwiczeniach strzeleckich. Myślę, że początek meczów z Podbeskidziem na pewno będzie taki trudny, nerwowy, zanim wejdziemy, zanim się zaaklimatyzujemy do tych warunków ligowych, meczowych i zanim się wprowadzimy, ale jestem przekonany, że z upływem czasu wejdziemy na dobry rytm i będziemy chcieli grać tak, jak trenowaliśmy w ostatnim czasie.
Tyle Piotr Tworek. My zapraszamy na transmisję meczu piłkarskiej Ekstraklasy jutro do MC Radia na falę 102,7. Warta Poznań kontra Podbeskidzie Bielsko-Biała, raczej odwrotnie, bo oczywiście mecz jest w Bielsku-Białej. No i zapraszamy na transmisję na antenie MC Radia. Zresztą spotkań ze sportem na żywo w obu naszych stacjach nie zabraknie w tym tygodniu. Jutro, jak mówiłem, Warta kontra Podbeskidzie. W najbliższy czwartek od 18:50 zapraszamy Państwa na pierwszy grupowy mecz w Lidze Europy na bułgarskiej Kolejorz niestety bez widzów podejmie słynną Benfica Lizbona. My będziemy tam z naszymi mikrofonami, z naszym komentatorskim stanowiskiem. Polecamy się w czwartek od godziny 18:50. No a później będziemy mieli powrót do piłkarskiej Ekstraklasy, dokładnie za tydzień. W specjalnym wydaniu audycji w sportowym rytmie od 17:05 będziemy dla Państwa od 17:30 za tydzień relacjonować mecze Kolejorza z Krakowią w ramach ósmej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy, a w następny poniedziałek, czyli 26 października, znowu o 18:00, znowu na antenie MC Radia kolejny przekaz z meczu Warciarzy. Tym razem w Grodzisku Wielkopolskim podejmą oni Górnika Zabrze. A u nas już za 2,5 minuty będzie o siatkówce.
'cause I need you, and I miss you, and now I want.
Radio Poznań pod siatką.
Pandemiczny czas jest bardzo dużym wyzwaniem także dla sportowych lig zawodowych. Nie inaczej jest w przypadku Polskiej Ligi Siatkówki SA. Koordynuje te rozgrywki pan Paweł Ignatowicz. Proszę nam powiedzieć, bo sygnałów coraz więcej tych niepokojących nadchodzi z klubów. To od razu ma wpływ na pracę wielu, wielu ludzi, bo dotyczy terminarza rozgrywek.
Dokładnie tak się dzieje. Natomiast staramy się to wszystko jakoś układać pod kątem dostępności obiektów sportowych, pod kątem możliwości robienia transmisji telewizyjnej. Zastanawiamy się nad tym i pracujemy z klubami, żeby rozgrywać przyszłe mecze w wolnych terminach, tylko po to, żeby te rozgrywki toczyły się dalej i mogły się zakończyć.
Doświadczenie tego lockdownu, który już przeżywaliśmy w początkowej fazie pandemii, było dotkliwe także dla siatkówki.
No zdecydowanie tak, no to wszystkich zaskoczyło. Tak naprawdę to tylko w Lidze Kobiet udało się wręczyć medale i stworzyć klasyfikację po skończeniu sezonu, natomiast i w Plus Lidze, i w rozgrywkach pierwszej ligi mężczyzn. Tego się nie udało zrobić w ubiegłym sezonie.
Bo dotyczy to prowadzenia rozgrywek i w Plus Lidze, czyli w męskiej ekstraklasie, w Tauron Lidze, czyli w kobiecej ekstraklasie siatkarek, no i także Tauron pierwsza liga męskiej siatkówki. To jest ogrom zaangażowanych ludzi i tak naprawdę jeden przypadek, nie wiem, wykrycia koronawirusa już może, mówiąc kolokwialnie, mocno namieszać.
No zdecydowanie tak. Jeżeli chodzi o personel obsługujący, to w samym pionie rozgrywek jest 4 osoby, które pracują, plus sztab ludzi dookoła z obsługą strony internetowej, sędziowie, komisarze. A jeżeli chodzi o kluby, no to powiedzmy sobie szczerze, no wcześniej czy później wszystkich to chyba dotknie i dobrze będzie, jak to będą się jedna, dwie drużyny pojawiały, wracały do grania, następni odpadali, bo tak naprawdę to wszystkich ten koronawirus dotknie wcześniej czy później.
Ci, którzy oglądają chociażby mecze Polskiej Ligi Siatkówki na telewizyjnych ekranach, dostrzegają, że też są specyficzne zachowania i specyficzne strefy. To oczywiście w porozumieniu z ludźmi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, zabezpieczenie sanitarne, powstała tak zwana strefa zero. Niech pan wyjaśni, bo kibice mogą to oglądać na telewizyjnych ekranach.
Strefa zero powstała po to, żeby w tej strefie kontrolowanej przez sędziów, rozszerzonej o 2 metry, nikt nie przebywał z osób, które nie muszą tam przebywać. Czyli tak naprawdę oprócz drużyn, sędziów, komisarza zawodów, obsługi mopersów, to jest strefa zabroniona. Natomiast wszyscy, oprócz zawodników i sędziów prowadzących, muszą tam przebywać, którzy mogą tam przebywać, muszą być w maskach lub też w przybicach.
Rozumiem, że generalne założenie, tak wracając do punktu wyjścia tej naszej rozmowy, jest takie, żeby niemal za wszelką cenę nie zatrzymać tej machiny po raz kolejny, żeby móc się wywiązywać z zobowiązań sponsorskich, telewizyjnych i tak dalej, no i przede wszystkim dostarczać pozytywnych emocji kibicom.
Wszyscy musimy, i zespoły, i sztaby, i zawodnicy, i obsługa, i Polska Liga Siatkówki, musimy cofnąć się kroki do tyłu, zrobić wszystko, żeby te rozgrywki dobiegły do końca. Oczywiście w ramach sanitarnych obostrzeń, ponieważ naszej dyscyplinie sportu nie stać na to, żeby ona się po raz kolejny zakończyła tak, jak się zakończyła w ubiegłym sezonie.
W naszej rozmowie Paweł Ignatowicz, że te mecze mogą się z różną częstotliwością odbywać, no bo też wiedzą Państwo doskonale, jaka panuje sytuacja. Część zawodniczek czasami trafia na kwarantannę, czasami niestety także siatkarki chorują, więc te mecze są poprzestrzelane. Także w tej kolejce numer 5 Tauron Ligi Kobiet na razie odbyły się tylko 2 spotkania, ale z naszego wielkopolskiego punktu widzenia udało się rozegrać mecz w Kalisz Arenie i to w dodatku udało się jeszcze go rozegrać z kibicami, no bo nowe rozporządzenia rządowe weszły w życie dopiero w sobotę, a spotkanie MKS-u Kalisz z Pałacem Bydgoszcz odbyło się w piątek.
Ogromne emocje w kolejnym meczu Tauron Ligi w Ekstraklasie Siatkarek w Kalickiej Arenie. Drużyna Energii MKS-u grała z drużyną nazywającą się Polskie Przetwory Pałac Bydgoszcz. Mecz niezwykle zacięty, wygrany przez Kaliszanki ostatecznie w tiebreaku. Tiebreak 15-11, ale wcześniej duża zmienność. 25-19 dla gospodarzy w pierwszym secie, drugi set dla Bydgoszczy do 18, trzeci bardzo wyrównany, ale wygrany przez Bydgoszczanki 26-24. Dominacja drużyny kalickiej w secie numer 4, 25-17, no i w piątym secie już było. Jak na to wszystko spogląda trener Jacek Pasiński?
Bardzo się cieszę. bardzo się cieszę ze zwycięstwa. Przypomnijmy, w 5 kolejkach wygraliśmy 4 mecze. To jest na pewno duży handicap w głowie, w podejściu do treningu nawet. To mamy ułatwione zadanie. Wygrywamy, cieszymy się z tego, gramy bardzo dobrze w polu. Nie zawsze wszystko nam wychodzi. Nie zawsze gramy tak, jakbyśmy chcieli grać. Falujemy, ale to jest bardzo młody zespół. Musimy o tym wiedzieć. Cieszymy się z tego, że po trudnych setach przegranych nawet potrafimy się odbudować i podejść do następnego seta z pełną determinacją i wolą walki i go wygrać, i grać dalej, być w meczu. To jest bardzo ważna cecha tych młodych dziewcząt.
Dał pan popełniać błędy tej młodości, bo były w kwadracie zawodniczki nieco bardziej doświadczone, przyznajmy, a jednak korzystał pan z nich oszczędnie.
Oszczędnie, dlatego że u nas jest taki zwyczaj, że gra ta, która zasługuje na grę. W związku z tym bez różnicy, czy ma lat 30, czy 17. No dzisiaj akurat 17-latka pojechała na Mistrzostwa Polski kadetek wygrywać medale dla Kalisza w kadetkach.
Papszun.
Tak, Julia Papszun. I pamiętajmy, to nie ma znaczenia, ile mam lat. Ważne, że chcę coś dać temu zespołowi i wtedy ten zespół niesie się do góry i wtedy każda zmiana coś daje, idzie do przodu. I dzisiaj też w pierwszym secie bardzo dobry mecz Zuzy Szperlach, później zgasła. Weszła Oliwia Bał, która też pociągnęła później granie. Monika Bociek zaczęła. Trudno powiedzieć, czy to na skutek słabsza dyspozycja. Nie słabsza dyspozycja. Weszła Julka, która walnęła asa na zmianie i stwierdziliśmy, że dobrze się czuje, postaramy jej dać szansę, tak? Dobre zawody w jej wykonaniu. Popatrzmy, w tamtym roku Monika Ptak, która była cały czas na boisku, tak? Dzisiaj wchodzi Karolina Bednarek, też daje pewien impuls zespołowi. To wszystko każda, która jest w kwadracie, może wejść i może dać coś więcej.
Wszystko wskazuje na to, że ten kaliski mecz Energii MKS-u z Bydgoskim Pałacem był ostatnim na dłuższy czas widowiskiem sportowym w profesjonalnym sporcie z udziałem publiczności. Dzisiaj impreza nie miała charakteru masowego, a więc do 300 widzów, ale oni też pomogli. Będzie żal, ale grać trzeba będzie. Grajmy dalej.
Grajmy dalej. Wiadomo, to co mamy teraz w kraju i na całym świecie jest przeciwko dużym skupiskom ludzkim. Koronawirus szaleje. My chcąc rozgrywać, a chcemy rozgrywać dla tych kibiców chociażby mecze przed telewizją. Oczywiście, że żal, bo granie przy pustych trybunach to nie jest już to granie, ale no niestety taki czas mamy i musimy temu sprostać. Musimy zebrzeć szyki i przetrwać ten ciężki dla nas okres.
Do dwóch, przypomnijmy, zwycięstwo MKS-u Kalisz w Kalisz Arenie z Pałacem Bydgoszcz. Był to być może ostatni mecz z kibicami na długi czas, chociaż miejmy nadzieję, że jednak nie na tak długi. Mówiłem o dwóch spotkaniach, które w ten weekend udało już się rozegrać. W tym drugim Legionowa przegrała z Jokerem Świecie 0-3. Miejmy nadzieję, że uda się jutrzejsze spotkanie rozegrać w Pile. O godzinie 18 PTPS zagra z Budowlanymi Łódź.
To taki malutki antrakt ligowy sobie zróbmy a propos kaliskich siatkarek. Młode siatkarki Energii MKS-u Kalisz dzisiaj osiągnęły kolejne znakomite rezultaty, bo zostały mistrzyniami Polski w kategorii kadetek. W turnieju rozgrywanym w Legionowie w finałowym spotkaniu pokonały UKS Atenę Warszawa 3-0. Możemy im serdecznie pogratulować. Świetna praca z młodzieżą także w poznańskim Enei Energetyku i tak płynnie przechodzimy do pierwszej ligi żeńskiej siatkówki, bo podopieczne trenera Marcina Patyka tym razem grały w Opolu wyjazdowe spotkanie w czwartej kolejce pierwszoligowej z drużyną Unii. Poznanianki wygrały ten mecze po tiebreaku 3-2. Pierwszą partię wygrała drużyna z Opola 25-17, drugiej lepsze poznanianki do 18, w trzeciej także do 22. Czwarty set jednak dla drużyny Unii Opole 25-22, ale tiebreak, piąty set już wyraźnie pod dyktando poznanianek i wygrana Enei Energetyka 15-7 i w całym spotkaniu 3-2. W innych meczach, które odbyły się w pierwszej lidze siatkarek, Częstochowianka wygrała z PWSZ-em Tarnów 3-1. Kamień Sosnowiec pokonał akademiczki z Politechniki Śląskiej z Gliwice 3-1. Olimpia Jawor przegrała z Solną Wieliczka 0-3. A mecz Nosiru Świtynowy Dwór Mazowiecki ze Stalą Mielec został przełożony.
W drugiej lidze kobiet w grupie pierwszej przełożono dwa spotkania i to dwa z udziałem wielkopolskich drużyn. Mowa o wyjazdowym meczu Rezerw Energetyka Poznań z rezerwami Pałacu Bydgoszcz, a także domowe spotkanie Szamotulanina Szamotuły z Truso Elbląg. W pozostałych spotkaniach, które udało się rozegrać, UKZPS Kościan na wyjeździe pokonał SMS Police 3-2. UKS ZSMS Poznań wygrał także na wyjeździe z AZS-em Toruń po tiebreaku i spotkanie Gdańsk Gdańsk z Wieżycą Stężyca zakończyło się zwycięstwem Gdańsk 3-0.
I zerkamy do grupy trzeciej i drugiej ligi żeńskiej siatkówki i od razu Państwa informujemy, że zaplanowany na tę kolejkę mecz pomiędzy rezerwami Energii MKS-u Kalisz a Chełmcem Wałbrzych został przełożony i to nie wcale z covidowych powodów, tylko z tego dobrego powodu, że większość zawodniczek tej drugiej drużyny Energii MKS-u grała w wspomnianych Mistrzostwach Polski Kadetek. Ten mecz odbędzie się 30 października, a spotkania, które się odbyły, libero Aleksandr Łódzki pokonało Wolej Świdnica 3-1, a jedynka Siebierz zwyciężyła Sobieskiego Oława 3-0.
No to przechodzimy do rywalizacji panów. W Tauron pierwszej lidze mężczyzn nasz wielkopolski jedynak Krispol Września akurat w tej kolejce pauzował. Udało rozegrać 3 spotkania, za to MCKiS Jaworzno przegrał z Mickiewiczem Kluczbork 0-3. Lechia Tomaszów Mazowiecki uległa Wiśle Bydgoszcz 2-3, a Gwardia Wrocław pokonała Awie Świdnik 3-1.
Jesteśmy w drugiej lidze siatkarzy. Tutaj mamy sporo wielkopolskich drużyn, ale niestety mecze tych drużyn zostały przełożone. Enea Energetyk Poznań zagra z SMS-em Police 25 października, czyli za tydzień. Przełożony także z powodów pandemicznych mecz Błyskawice Szczecin z Notecią Czarnków. Na 30 października zaplanowano z kolei mecz Wilków Wilczyn z Treflem Lęborg, a mecz Orła Międzyrzecz z Konsponem Słupca też został przełożony. No więc tak zerkam w tę tabelkę i mamy tylko jedno rozegrane w czwartej kolejce drugiej ligi męskiej siatkówki spotkanie. SKS Gorzów Wielkopolski przegrał z gdańskim Stoczniowcem 1-3.
17 minut pozostaje do godziny 19. Po chwili muzycznego oddechu mówić będziemy o koszykówce, choć jeszcze króciutki meldunek piłkarski. Legia Warszawa prowadzi z Zagłębiem Lubin 2-1. Drugie trafienie Tomasa Pekharta. Mamy 57 minutę. Muzyczka. I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Freddie Mercury. When you hear a sound that you just can't place, feel something move that you just can't place. There's something sits on the end of your bed. Don't turn around when you hear me tread. I'm the invisible man, I'm the invisible man.
Radio Poznań pod koszami.
Bardzo dobrze rozpoczął się ten sezon Ekstraklasy koszykarek dla Enea AZS-u Poznań. Rozpoczniemy naszą rozmowę chyba jednak od tego, co trochę zakłóca początek sezonu, bo po dwóch wygranych meczach nie macie gdzie trenować. Trochę tułacie się po Poznaniu, odwołane już dwa spotkania.
No nie jest to dla nas sytuacja komfortowa, zwłaszcza, że mnie pierwsze spotkanie, jakie mieliśmy w Poznaniu rozegrać z zespołem Ślęzy Wrocław, odbędzie się też we Wrocławiu w najbliższą sobotę. No musimy po prostu w tej pandemicznej sytuacji wszyscy sobie radzić. No ten problem nie tyczy się tylko drużyny koszykarskiej.
Nie trenujecie też w sali Politechniki, gdzie macie rozgrywać swoje domowe mecze?
Ćwiczymy teraz przy Kwiałkowskiego, natomiast gdzie będziemy w przyszłości ćwiczyć, tego do końca jak gdyby jeszcze nie wiemy, dlatego że no, czekamy na decyzję władz Politechniki, kiedy Centrum Sportu zostanie ponownie uruchomione.
Wiele dziewczyn dobrze zna salę przy ulicy Kwiałkowskiego, tej wychowanki AZS-u, które też wróciły do tego klubu, to podejrzewam, każdą klepkę na parkiecie rozpoznają.
Tak, one rozpoznają, tylko że ta hala troszeczkę mniejsze boisko ma, jest specyficzna, a my gramy w Ekstraklasie na halach dużo większych i ona jakby nie tworzy takich warunków stricte meczowych. Znaczy lepiej byłoby ćwiczyć na obiekcie zbliżonym do tego, na którym będziemy grali. No ale mamy co mamy.
Omówmy zatem ten początek sezonu. Dwa wygrane wyjazdowe spotkania w Toruniu i w Gdyni.
Ten zespół dobrze wygląda. W tym roku naprawdę mamy bardzo dużo, no znaczy ciekawe, że dziewczyn z Wielkopolski, naszych tutaj wychowanek czy koszykówki wielkopolskiej, ciekawych graczy zagranicznych i no ten początek jest adekwatny do naszego potencjału, z tym, że ja też zwracam uwagę na to, że nie graliśmy z czołówką jeszcze, także te prawdziwe sprawdziany dopiero przed nami i nie będzie łatwo.
Z takimi wygranymi łatwiej też się przygotowuje do kolejnych meczów. Ja na przykład do tego najbliższego przekładanego ze Ślęzą.
Wypadła nam jeszcze Lila Banaszak, poza wcześniejszą kontuzją Kasi Trzeciak. Obie były naszymi filarami obrony. W tej chwili musimy zmienić trochę koncepcję gry w obronie, no i mam nadzieję, że nam starczy czasu, ponieważ Ślęza to bardzo silny zespół. Zespół, który opiera się na bardzo takich mocnych zawodniczkach amerykańskich, więc pracujemy w tej chwili nad obroną i mam nadzieję, że za tydzień w sobotę będziemy gotowi.
Powierzył pan kapitańską opaskę Julii Adamowicz, wychowance AZS-u. Widać, że ta zawodniczka oddaje zaufanie, albo też ten wybór nie był przypadkowy, bo te dwa mecze w statystykach brylowała.
Tak, no Julka jest doświadczonym graczem, jest poznanianką, więc to ma olbrzymie znaczenie. No kapitanem dla mnie powinien być zawodnik czy zawodniczka, no tutaj z tym środowiskiem związani. I Julka jakby tą rolę wypełnia. Ja myślę, że z czasem może też będzie kapitanem reprezentacji Polski.
Zagraniczne zawodniczki nie zawodzą na starcie?
Na pewno Tiffany Baum to już jest taka profesorka koszykówki. Jovana ma doświadczenia nawet gdzieś tam w Eurolidze, natomiast G. Davis jest młodszym graczem o dużym potencjale motorycznym, no ale ona trochę się musi jeszcze europejskiej koszykówki pouczyć.
A teraz pozostaje nam trzymać kciuki, że będzie gdzie trenować, że odbędą się odbywały mecze, no i daj Boże, by wrócili kibice, bo wiemy, że na razie mecze bez kibiców.
No jeżeli będziemy jako społeczeństwo wszyscy zdyscyplinowani, to myślę, że wcześniej czy później wrócimy do jakiejś normalności, ale patrząc na ludzi na ulicach, to na razie ciężko optymizm zachować.
No i spotkanie, które miało odbyć się w ten weekend wyjazdowy Enei AZS-u Poznań z Politechniką Gdańską, ostatecznie ma się odbyć dokładnie 9 grudnia. W ten weekend udało się rozegrać tylko jeden mecz czwartej kolejki Basketligi Kobiet, w którym Ślęza Wrocław wygrała z GTK Gdynia 79-57.
A następne mecze też miały odbyć się w Poznaniu z drużyną wrocławskiej Ślęza. Odbędzie się, bo udało się dokonać zamiany gospodarza. Zespół wrocławski zgodził się przyjąć poznanianki, a więc mamy nadzieję, że w następną sobotę 24 października dojdzie do tej rywalizacji, bo wiadomo, tych terminów powolutku zacznie brakować. To teraz o pierwszej lidze. Tutaj jeśli chodzi o terminy, to też trzeba będzie szukać terminów na przełożony mecz, chociażby ten, który miał odbyć się, w tej chwili miał trwać w hali B na poznańskiej Chwiałce, MUKS-u z drugą drużyną Enei AZS-u Gorzów Wielkopolski. No ale niestety koronawirus zrobił swoje w drużynie poznańskiej i trzeba było to spotkanie przełożyć. Wstępnie zaplanowane jest na 11 dzień listopada. Za to w środę zagra inny wielkopolski pierwszoligowiec w pierwszej lidze koszykarek, lider Swarzędz. To będzie wyjazdowy mecz w Łodzi z tamtejszym Widzewem. A jakie mecze się odbyły? Conti Max Mosir Bochnia przegrał z Grotem Pawianice 50-58, a Politechnika Korona Krakowska rozgromiła kto by pomyślał jeszcze sezon temu. Wisła Kampa Kraków aż 104-43.
W Ekstraklasie panów jest prawdziwy miszmasz, jeśli chodzi o terminy, bowiem mecz zaległy 8. kolejki najwyższej klasy rozgrywkowej koszykarzy odbył się dziś. To Arget BM Slamstal Ostrów Wielkopolski, która wygrała z GTK Gliwice 83-61. Przypominam, 21 punktów najskuteczniejszego w drużynie gospodarzy Jarosława Garbacza. W ten weekend powinny odbywać się spotkania już 9. kolejki, ale udało się rozegrać na razie tylko jeden, w którym Polfarma Starogard Gdański przegrała z Legią Warszawa 90-97. W drugim meczu GTK Gliwice wygrało z Pszczółką Lublin 85-80. GTK oczywiście dzisiaj grało ze Stalówką, ale ten mecz z Pszczółką Lublin odbył się z kolei w zeszłym tygodniu. Tak jak mówiłem, prawdziwy miszmasz. Spotkanie Arget BM Slamstali Ostrów Wielkopolski z Kingiem Szczecin, teraz już mowa o 9. kolejce, zaplanowane jest w środę w Ostrowie Wielkopolskim o godzinie 19.55.
My oczywiście zaplanowaliśmy przegląd dalszych wydarzeń ligowych już po godzinie 19, wtedy będzie m.in. magazyn Wielkopolskie Gole, kiedy podamy wyniki wszystkich lig piłkarskich od drugiej w dół. Będzie sporo innych dźwiękowych materiałów, m.in. o Superlidze piłkarzy ręcznych, ale tę godzinę spuentujemy tak, jak staraliśmy się w tym bloku Państwu przedstawić, koszykówką. A to dlatego, żeby porozmawiać ze znaną postacią w świecie wielkopolskiego basketu, Marcinem Fligerem, który dwa sezony był ostoją pierwszoligowego, niestety już nieistniejącego pierwszoligowego Biofarmu Basketu Poznania. Wcześniej wiele sezonów spędził w klubach ekstraklasowych. Teraz ten 36-letni koszykarz postanowił wrócić do poznańskiej ekipy MKK Pyra, w której się wychował. Z Marcinem Fligerem spotkał się Grzegorz Hałasik. Ciekawe, czy w maseczce podobnie, jak słyszeliśmy w rozmowie z trenerem Grzegorzem Zielińskim.
Wiele sezonów w Ekstraklasie okraszał brązowymi medalami Mistrzostw Polski, niepełne dwa sezony w pierwszej lidze. No ale Marcin Fliger ostatecznie wylądował w trzeciej lidze, w klubie, w którym się wychował, w poznańskiej Pyrze. Skąd taka decyzja?
Wszystko, myślę, spowodowane jest pandemią koronawirusa. Wycofanie się klubu pierwszoligowego z rozgrywek z powodu wycofania się sponsora tytularnego i jakby w Poznaniu przygasła koszykówka. Nie ma koszykówki na pierwszoligowym poziomie ekstraklasowym, także tej koszykówki brakuje. Były jakieś, co prawda, oferty z ekstraklasy, ale ja, wracając do Poznania, mówiłem, że zjeżdżam już do domu i niespecjalnie chciałem opuszczać rodzinne miasto z powrotem. Także pojawiła się tutaj możliwość powrotu i pracy w klubie, w którym się wychowałem. Jest to MKK Pyra Poznań. No i tu zaczynamy coś budować. Mam nadzieję, że będziemy starali się odbudować koszykówkę na początku na drugą ligowym poziomie, a potem w miarę, myślę, kolejnych rozmów, może tutaj z władzami Poznania czy szukaniem przez prezesów tutaj Pyry sponsorów, będziemy może starali się odbudować koszykówkę, żeby była ona na wyższym poziomie w Poznaniu niż jest do tej pory.
Właściwie liznął pan tej ekstraklasowej koszykówki w Poznaniu, ale to był w sumie epizod i cały czas, podejrzewam, jest takie poznańskie niespełnienie, że chyba nie udało się dać poznańskiemu basketowi tego, co można ze swojego talentu.
Wracając do Poznania 2 lata temu, miałem nadzieję, że zrobimy to razem tutaj Biofarmem Basket Poznań. No niestety rzeczywistość okazała się brutalna i nie ma już klubu w pierwszej lidze. Trzeba wziąć to, co jest i starać się krok po kroku, małymi krokami odbudowywać tą poznańską koszykówkę, bo tradycje są. Trzeba do tego nawiązać i wrócić, bo miasto na pewno zasługuje na to, żeby koszykówka była na najwyższym krajowym poziomie.
Jest drugoligowy zespół w Poznaniu, pozostałości po Biofarmie Baskecie, ale Pyra Poznań gra w trzeciej lidze. No to powiedzmy sobie szczerze, 4. poziom rozgrywkowy to jednak są na razie peryferia basketu.
No dokładnie. Gdyby nie był to mój macierzysty klub, który mnie wychował, w którym się wychowałem, w którym stawiałem pierwszy krok, to myślę, żebym się tutaj nie znalazł. Natomiast pozostał jakiś sentyment i ta cała sytuacja, że nie ma koszykówki na pierwszoligowym poziomie, skłoniła mnie do powrotu tutaj.
Pomoc i zawodnicza, ale też trochę szkoleniowa. Widziałem na treningu dużo uwag Marcina Fligera do mniej lub bardziej młodszych kolegów.
Taka jest tutaj moja rola. Z trenerem Karpowiczem od razu zostały uzgodnione warunki naszej współpracy, że będę takim grającym, pomocnym trenerem, asystentem pierwszego trenera. Dostałem przyzwolenie, można powiedzieć, zielone światło, żeby na treningach i meczach swoim doświadczeniem pomagać młodszym kolegom. Trochę też poustawiać to na boisku i mam nadzieję, że z meczu na mecz, z treningu na trening będziemy prezentować się coraz lepiej. Będziemy starać się grać bardziej poukładaną koszykówkę, niż to ma miejsce na poziomie trzecioligowym.
Patrząc na skład trzecioligowej Pyry, to jest kilku takich młodszych zawodników, którzy pewnie po zakończeniu wieku juniora gdzieś tam w świat nie wypłynęli, w koszykarski świat. Paru też troszeczkę już bardziej doświadczonych zawodników. Z tego chleba coś można upiec.
Ciężko mi powiedzieć, jaki jest poziom trzeciej ligi, bo nigdy jakby nie miałem z tym styczności do tej pory. Będziemy patrzeć w tym sezonie przede wszystkim na siebie, żeby każdy trening wniósł coś nowego, pozytywnego, żeby każdy z tych chłopaków się rozwijał, poznawał nowe rzeczy i robił krok do przodu. Myślę, że jeżeli każdy z zawodników zrobi pół kroku, jeden krok do przodu, cała drużyna będzie grać dużo lepiej i zobaczymy na koniec sezonu, co uda się osiągnąć.
Pyra ma dobre wyniki, jeśli chodzi o szkolenie młodzieży, ale właśnie jeśli chodzi o seniorską drużynę, to na tych, jak to nazwaliśmy, peryferiach basketu zakotwiczyła. Nawiązanie współpracy z takim doświadczonym zawodnikiem jak Marcin Fliger ma też cały klub troszeczkę pchnąć do przodu, żeby to nie był klub kojarzony tylko ze szkolenia młodzieży?
Mam nadzieję, że tak będzie. Taka ma być moja rola tutaj w tym sezonie, żeby tą trzecią ligę zrobić jak najmocniejszą i zobaczymy, co uda się ugrać w tym sezonie. Po cichu gdzieś oczywiście będziemy chcieli, jeżeli po pierwszej rundzie zobaczymy, jak ta liga wygląda, jak, na ile jesteśmy mocni, no to na pewno zweryfikujemy nasze plany i cele na drugą część sezonu. Mam nadzieję, że te cele będą sięgały te walki do wyższej klasy rozgrywkowej.
Już naprawdę się pan nagrał, że nie chciało się poszukać klubu czy w drugiej, czy w pierwszej lidze, no skoro jakieś tam propozycje były, podejrzewam, że do końca.
Były, pojawiają się do tej pory propozycje, ale nie są one na tyle, można powiedzieć, pewne w tych czasach, żeby decydować się na opuszczenie tutaj rodzinnego miasta i pozostawienie rodziny, bo dwójka dzieci chodzi do szkoły, także już te obowiązki rodzinne też są coraz większe. No musiałaby się to pojawić naprawdę pewna i konkretna propozycja. Na razie do tej pory takiej nie ma.
Kto kogo szukał? Pyra Fligera czy Fliger Pyry?
Myślę, że obopólne zainteresowanie. Ja chciałem zostać przy koszykówce i dalej czuję radość z gry i koszykówka pozostaje moją pasją. Teraz myślę, że będę starał się rozwijać też trochę bardziej na płaszczyźnie tutaj trenerskiej i mam w planach zrobić szkolenia i trochę może przygotować się pod pracę trenerską, ale jak na razie głównym jednak zadaniem w klubie będzie gra i bieganie jeszcze po parkiecie.
Po trzeciej lidze się bardzo szybko rozeszło, że takiego zawodnika inny klub pozyskał. No podejrzewam, że każdy będzie miał ambicję gdzieś tam Fligera zatrzymać, nie wiem, na 20 punktach czy ilu.
Mam nadzieję, że będzie to jeszcze ciężkie.
Reklama. Jesteś nauczycielem? Chcesz uczyć swoich uczniów w sposób interesujący i nieszablonowy? Skorzystaj z platformy e-podręczniki.pl. To interaktywne narzędzie ułatwiające kreatywne i skuteczne nauczanie. To edukacja w zasięgu ręki. Wejdź na e-podręczniki.pl i przekonaj się sam.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiej.